Razem łatwiej.
W audycji Razem Łatwiej zabieram dziś Państwa do świata kultury. Magda Manasterska, dzień dobry. Dworek Sierakowskich w Sopocie to miejsce, w którym odbywają się wystawy, wernisaże, koncerty, przedstawienia teatralne i czytania performatywne, spotkania autorskie i wieczory poetyckie. A to wszystko za sprawą Towarzystwa Przyjaciół Sopotu.
Tomasz Kot specjalizuje się w Sopocie, w historii Sopotu.
Znajdujemy się w Dworku Sierakowskich, przepięknym miejscu, które jest tak 3 minuty od Mąciaka spacerkiem. Co to jest za miejsce? Jaka jest jego historia?
Dworek Sierakowskich został wybudowany przez hrabiego Kajetana Sierakowskiego, posła na Sejm 4-letni, zwolennika Konstytucji 3 maja. I to była jego posiadłość letniskowa. On się wpisał w tym momencie, pod koniec XVIII wieku, on się wpisał w taką historię letniska mieszczańskiego, które jakby zniknęło z powierzchni ziemi w 1734. Potem Sopot był wsią pomorską, szlachecką wsią pomorskiej szlachty, a on się tu pojawił, żeby kontynuować te letniskowe tradycje. Właściwie to był domek dla jego córek, bo one korzystały z plaży. On nazywał go w swojej korespondencji Lusthausen. To jest domek do wypoczynku, który miał służyć wypoczynkowi, który miał służyć czytaniu książek, podziwiania natury. No i taki też wtedy był, dlatego że stąd rozpościerał się widok na całą Zatokę. Nic na dole nie było. Wcześniej Sierakowski był, on się zamienił właściwie z wdową Fiszt, która miała tutaj posiadłość. I wcześniej tu stał domek, który miał tradycję. Prawdopodobnie się zmienił przez ponad 100 lat. Natomiast on go wybudował lub też nadbudował ten, który istniał. Pobytem Sierakowskich związana jest pewna anegdota podana przez Beciera, mianowicie był to początek takich kąpieli, bym powiedział, takich współczesnych w naznaczeniu, dlatego że hrabianki, jak je Becier opisywał, miały też postawiony drewniany pawilon na plaży. I ten drewniany pawilon służył przebieraniu się. No wtedy te stroje kąpielowe były takie dosyć, powiedziałbym, no właśnie się ubierano w inny strój. No i pewnego razu, kiedy przebywały w morzu, wiatr zatrzasnął te drzwi, no i hrabianki bały się wyjść w tym stroju, no bo to był, to dużo mówiąc, wstyd, już nie mówiąc o tym, że no straszna ujma dla hrabiowskiej rodziny. Natomiast z okolicznej plaży podziwiały to córki rybaków sopockich, które jakby widziały, co się stało, ale bały się podejść. One tam, te hrabianki machały, wołały, no ale wstyd i jakby różnice klasowe spowodowały, że hrabianki musiały wyjść z tej wody, podejść po prostu do najbliższej chaty, tam dostały niedzielne sukienki dziewczynek. No i w tych niedzielnych sukienkach dopiero się udały tutaj do Dworku Sierakowskich. Potem, znaczy Sierakowski sprzedał w 1814 roku tą posiadłość rodzinie Franciusów. To była rodzina, która mieszkała na stałe w Gdańsku. Tutaj tylko przyjmowała gości. Padła taka teoria, że w 1827 roku był tu Fryderyk Chopin, dlatego że on rzeczywiście z synem hrabiego Sierakowskiego był w Gdańsku, bo on był w Aplewie, czyli w siedzibie rodowej Sierakowskich i potem udał się do Gdańska. Niestety nie ma żadnych śladów takich, które by o tym świadczyły, bo jedyna gazeta, która wówczas wychodziła i podawała spis gości, czyli Kalisto, ten numer zaginął, który mniej więcej odpowiadał temu pobytowi, tak, w Gdańsku Chopina. No potem dworek, no to różne koleje. W 1903 roku rodzina Francuzów go sprzedała i wówczas rozparcelowano park, bo do dworku przylegał olbrzymi, piękny park, który się ciągnął tam w stronę południową i wówczas też powstały te kamienice, które tam dzisiaj stoją. Przez okres międzywojenny tam kilka rodzin mieszkało. Chyba takim najciekawszym fragmentem dziejów dworku jest 1945 rok. Dlatego, że w 1945 roku dworek został zamieniony na mieszkania komunalne. Myśmy mieli tu podczas spotkania, podczas wykładu w dworku właśnie świadków historii, czyli osoby, które tu mieszkało, bo to między innymi pani Małgorzata Gładysz, tu mieszkał Władysław Giedroyć-Herbu-Juracha, z tych Giedroyciów. I on zmarł w 1998 roku i tu, gdzie siedzimy, było mieszkanie. Tutaj mieszkał. Natomiast na dole właśnie mieszkała pani Małgorzata Gładysz. To wiele osób. I tam też jest wiele anegdot z tym związanych. Między innymi taka, że tutaj na drzewie, jak się wprowadzili, to wisiał sznur po wisielcu i każdy z tych mieszkańców sobie, on się coraz skracał, pani Małgorzata mówiła, bo na szczęście tak sobie ludzie to brali. Sytuacja tutaj, zresztą w ogóle wtedy ulica Krzyżowskiego była zamknięta. Nie była, nie miała przebicia na ulicę Wąbrowców Westerplatte. Natomiast te wspomnienia, no, są są bardzo ciekawe, dlatego że ludzie po prostu tutaj normalnie mieszkali. Normalnie mieszkali, żyli i do 1974 roku, kiedy powstało Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, zaczęła działalność od czwartkowych wieczorów muzycznych. Od początku to tym się zajmował profesor Krzysztof Sperski.
Adam Sielczak pełni funkcję prezesa zarządu TPS-u. Towarzystwo postawiło sobie za cel działalność na rzecz rozwoju miasta w dziedzinie nauki, oświaty i kultury. Poprzez organizowanie kulturalnych spotkań, wystaw i koncertów, a także działalność wydawniczą. Cele te wynikały z silnego przekonania, że Sopot jest miastem wyjątkowym, że zasługuje na popularyzację swoich dziejów, a także na szczególną troskę związanych z nim artystów oraz dbałość o kulturalne potrzeby jego mieszkańców i miłośników. My pozostajemy wierni tym ideałom, które towarzyszyły od samego początku, organizując co tydzień od ponad 52 lat koncerty muzyki klasycznej oraz od 2 lat koncerty sobotnie jazzowe. Mamy też w swojej działalności też liczne wykłady. Od roku prowadzimy wykłady z historii sztuki, które prowadzi dr Roman Nieczyporowski. Znakomite wykłady, które się cieszą też wielką tu popularnością.
Dworek Sierakowskich to jest miejsce, nie da się ukryć, które tętni życiem, tętni kulturą. Jakie działania teraz się dzieją i na co my możemy się tutaj wybrać?
Anna Budzińska w Dworku Sierakowskich Towarzystwie Przyjaciół Sopotu zajmuje się działaniami kulturalnymi, także ich propagowaniem. Oprócz tego jestem kuratorką wystaw, też tutaj okazjonalnie, oraz artystką sztuk wizualnych. Prezes przed chwilą wspomniał o wykładzie, który miał wczoraj miejsce, bo był to wykład doktora Romana Nieczyporowskiego. To jest taki cykl u źródeł nowoczesności z historii sztuki. Tematem była sztuka pomiędzy kiczem a kampem, natomiast 8 lipca to będzie zakończenie wystawy, o której zaraz wspomnę, artysty Gagika Parsamiana. Będzie kolejny wykład, który możemy już zaprosić o godzinie 18, dotyczący między innymi twórczości jednego z takich twórców, prekursorów awangardy, Archila Gorkiego. Otwarcie wystawy. I to wystawa twórcy Gagika Parsamiana, malarza, nazwa wystawy Pola Wyobraźni. I to artysta, który jest z pochodzenia ormianinem. Między innymi jest od 2016 roku prezesem Związku Ormańskiego w Gdańsku. Niesamowite obrazy, pełne kolorów, także gdzieś odniesień do tradycji sztuki armeńskiej. Zapraszamy, wystawa będzie w lipcu, właśnie do 8 lipca.
Nie ma dużo czasu, żeby tę wystawę obejrzeć. To jest takie unikatowe wydarzenie, prawda? No trzeba zdążyć, więc tym bardziej czyni to tę wystawę wyjątkową.
Tak, wystaw tak naprawdę mamy tutaj no bardzo dużo, bo praktycznie co miesiąc jest nowa wystawa. Również no, te czwartkowe wieczory muzyczne, o których tutaj panowie wspomnieli, to jak naliczyłam, to w ubiegłym roku, no bo to co czwartek, w ubiegłym roku było ich 52. Co tydzień się dzieją. Gdy zaczęłam przyglądać się historii tych czwartkowych wieczorów muzycznych, to byłam zaskoczona, jakie nazwiska, ale jacy artyści tutaj już u nas grali, między innymi tylko wymienię Rafała Blechacza, czy Kaję Danczowską, czy Agatę Szymczewską, która za chwilę będzie miała swój koncert na sopockim festiwalu NDI Sopot Classic. Kazimierz Wilkomirski, Ewa Pobłocka, to są naprawdę sławy, jeżeli chodzi o muzykę klasyczną, ale to już na takim poziomie międzynarodowym. Także naprawdę to jest wielki ukłon dla pomysłodawcy, dla profesora Krzysztofa Sperskiego. Obecnie te koncerty prowadzi profesor Anna Mikolon z wielkim zaangażowaniem, także to naprawdę jest no niesamowite, ile po prostu pracy i zaangażowania właśnie jest potrzebne, żeby te koncerty w taki sposób doskonały się udawały. Więc zapraszamy i to jest też niesamowite, że te nasze koncerty są za darmo. Mogą przychodzić na nie mieszkańcy Sopotu, no bo też nasza działalność lokalność to jest przede wszystkim dla mieszkańców Sopotu, dla naszej lokalnej społeczności, ale też oczywiście dla turystów, których tutaj jest bardzo dużo, też przychodzą, pytają, słyszą, że są u nas takie koncerty i też właśnie w nich uczestniczą. Mamy takie stałe też grono naszych słuchaczy, którzy przychodzą na te koncerty. Są też seniorzy, wielu seniorów. Koncerty jazzowe też u nas się dzieją. Prowadzi je Marcin Jakobson. Myślę, że bardzo znana postać, jeżeli chodzi o środowisko muzyczne, właśnie o scenę jazzową. I też zaprasza artystów tutaj z trójmiejskiej sceny jazzowej, jak i też czasami są artyści międzynarodowi. Też bardzo, bardzo ciekawe. Ten cykl nazywa się Dobry Wieczór Piano. Koncerty są zawsze o 18 w soboty. Ostatnio mieliśmy co 2 tygodnie, prawdopodobnie teraz będą co tydzień.
Wakacje za pasem, czy możemy już zdradzić chociaż odrobinę, co będzie działo się w Dworku Sierakowskich podczas tej przerwy letniej?
Czwartkowe wieczory muzyczne cały czas, bo to jest taki nasz pewnik. Też w soboty Dobry Wieczór Piano, czyli koncerty jazzowe i również wystawy. Będziemy mieć ten wykład doktora Nieczyporowskiego 8 lipca. Dzieją się również spotkania, pamiętniki Sopotu. Wcześniej Tomasz Kot opowiadał o historii naszego miejsca, ale właśnie on jest również prowadzącym te spotkania, wykłady o historii Sopotu i o rodzinach sopockich, jak i o miejscach, gdzie one żyły i gdzie one mieszkały. To jest cykl, który już w ubiegłym roku się zaczął. Teraz mamy drugą edycję i najbliższe spotkanie będzie 29 czerwca, więc za niedługo, na który zapraszamy, też godzina 18.
To jest takie miejsce i taki moment, kiedy my możemy poznać nieoczywiste czasami tajemnice Sopotu.
Zdecydowanie tak. Jeżeli chodzi o Dworek Sierakowskich, to tutaj te opowieści się przeplatają. Oprócz tych tradycji właśnie. Zresztą mamy taki piękny zwornik tradycji, właściwie można powiedzieć kontynuację, dlatego że żyje wciąż Izabela Sierakowska-Tomaszewska, która jest honorową obywatelką Sopotu i potomkinią Kajetana Sierakowskiego, która zresztą, jakby jej życie też jest jedną barwną anegdotą, dlatego że ona była żoną Bogdana Tomaszewskiego, który notabene kiedyś był portierem w Grand Hotelu. Natomiast po wyjściu za niego za mąż, małżeństwo z Pałacu Ślubów udało się na korty warszawianki od razu oglądać mecz tenisowy, bo tym się zajmował komentowaniem przede wszystkim sportu tenisa Bogdan Tomaszewski. I pani Izabela bywała, teraz już pewnie wiek jej nie pozwala na to, żeby tu bywać, natomiast zresztą ona też opiekuje się Waplewem, to jest takie miejsce siostrzane, bo tam Sierakowscy mieli swoją siedzibę i Muzeum Tradycji Szlacheckiej. Co do dworku, to te opowieści, tak jak to pani wspomniała, pani Ania, że artyści wielkiego formatu tutaj bywali. Bywali też, kiedyś były koncerty jazzowe, to dzisiaj mamy, to jest też powrót do właśnie takich pięknych tradycji. Natomiast ja jeszcze bym taką anegdotę wspomniał, o której mówiła pani Małgorzata Gładysz. Mianowicie w 1945 roku życie było trudne, próbowano zdobywać żywność, ale jeszcze było niebezpieczne, dlatego że jeszcze przestacjonowała Armia Czerwona w Sopocie. No i w tych wspomnieniach wyłania się portret pijanego czerwonoarmisty, który wjechał na rowerze do środka tutaj, tam do jednego z tych pomieszczeń, w których znajdowała się po prostu kopiec ziemniaków na obiad. No i on był na tyle pijany, że nie było wiadomo, co zrobi. Natomiast panie wpadły na świetny pomysł, żeby go poczęstować jakimś alkoholem, które miały. No kiedy on to wypił, no to padł jak przysłowiowa kawka i leżał, i one z tym rowerem wytargały go na skraj skarpy i tam go zostawiły. Natomiast nie było wiadomo, co się wydarzy dalej. Na szczęście on po ocknięciu się, widocznie niecałkowitym, gdzieś zniknął. Więc tutaj też takie różnego tego typu historie się wydarzały i naprawdę ciekawie jest, znaczy interesujące jest to właśnie posłuchać, bo takich miejsc jak dworek, no coś to jest wyjątkowe, ale takich miejsc, w których mieszkali ludzie w Sopocie i tych opowieści było naprawdę sporo jest.
Jaki mamy plan na wakacje, jakie to będą spotkania, czego będą dotyczyły?
Jeżeli chodzi o wykłady, na pewno będziemy rozmawiać o rodzinie Basnerów, czyli rozmawialiśmy o rodzinie Klaszenów, będziemy rozmawiać o rodzinie Basnerów, czyli kolejny kolekcjoner sopocki, kolejna barwna postać nietuzinkowa, która jakby zapisała się w historii Sopotu i w historii tego, że mówiono w Sopocie o skarbach, tak? Ale rzeczywiście on zgromadził ogromną kolekcję, o tym będzie na wykładzie. Warszawie. Na pewno będziemy mówić o willi, o willi Piotrowskiego, czyli willi Króla Czekolady, bo rzeczywiście została zbudowana przez architekta Wernera dla kogoś, kto był współudziałowcem fabryki czekolady pod Warszawą. Wiąże się z tym też bardzo ciekawa historia prawnuka architekta, który odnalazł się i odnalazł swoje dziedzictwo i tutaj nawet przyjeżdżał, ale to mówię też o tym na wykładzie. Będziemy oczywiście mówić o willi Junkego, czyli o Art Inkubatorze. To jest historia rodem niemalże z horroru, przynajmniej to początkowe. Będziemy mówić o rodzinie Herbstów, tak? Czyli o rodzinie łódzkiego fabrykanta, który tutaj znalazł swoją przystań. Będziemy mówić też o takich nietypowych miejscach jak Sopocka Karczma, bo budynek cały czas funkcjonuje i też miał swoje ciekawe dzieje, zmiany właścicieli, tak, zmiany jakby formy użytkowania i otoczenie się zmieniało. Będziemy mówić też o takich postaci tutaj przy okazji ulicy Grunwaldzkiej jak Albert Lipczyński, bo mówiliśmy o Marianie Mokwie, więc no, nie sposób nie wspomnieć o drugim malarzu, tylko jakby zupełnie zapomnianym, tak, który zniknął z naszej historii. Chciałem też wieńczyć tę historię, będą dwa budynki bardzo znane w Sopocie. To jest Grand Hotel, który sam sobie ma historię niemal tak bogatą jak miasto i można o tym mówić w nieskończoność, więc rzeczywiście tam są ciekawe historie. Ale chciałem też opowiedzieć o zakładzie kąpielowym doktora Hafnera i o rodzinie Hafnerów i potem rodzinie Beczerów, którzy właściwie przez długi czas funkcjonowali jako prywatne kąpielisko i tam też się z tym wiążą rozmaite historie. Jest przewodnik jednego z braci, bo tam bracia byli bracia Beczerów, który był pierwszym takim sopockim przewodnikiem po atrakcjach. I te rodziny i te opowieści są naprawdę bardzo interesujące. One są mniej znane, bo to są nie takie niedawne dosyć odkrycie, no może sprzed paru lat, jak to w historii, pana doktora Janusza Dargacza, który po prostu odkrył tą całą historię i jakby opowiedział na nowo dzieje powstania sopockiego kąpieliska.
Jeszcze nie wspomnieliśmy o tym, a to jest bardzo ważna rzecz, że Towarzystwo Przyjaciół Sopotu jest wydawcą od 1976 roku rocznika sopockiego. Od kilku lat wraz z Muzeum Sopotu. Redaktorką prowadzącą jest pani Alina Kietrys i to jest taki tak naprawdę rocznik sopocki, taka skarbnica wiedzy o Sopocie, o sopocianach, o historii Sopotu, o tym, co się dzieje właśnie w naszym mieście i to myślę, że to jest bardzo duża też wartość i nasza tutaj działalność, a można go nabyć i u nas, i w Muzeum Sopotu. Chcemy młodych ludzi też do nas ściągać i nawet ostatnio mieliśmy takie ciekawe wydarzenie. Był to pokaz mody organizowany przez nas, ale projektantami byli studenci Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pierwszy raz myślę, że mieliśmy takie wydarzenie, ale wyszło to naprawdę bardzo, bardzo fajnie i też możemy takie rzeczy robić i było bardzo duże zainteresowanie młodzieży. To też taka jedna z naszych ostatnich działalności. Planujemy w najbliższym czasie otwarcie rzeźby, postawienia rzeźby w naszym ogrodzie. Rzeźby, którą zakupiliśmy od spadkobiercy artystki rzeźbiarki Ewy Bejer-Formeli. I to jest w ramach programu Centrum Rzeźby Polski w Orońsku. Staraliśmy się o grant na to przedsięwzięcie. Na szczęście się udało. No i teraz będziemy to finalizować i będziemy zapraszać na otwarcie tej rzeźby, która będzie na stałe tutaj u nas eksponowana, więc będzie można ją zobaczyć. Rzeźba nazywa się Fontanna. Także też to taki plan na najbliższy czas.
Chciałbym zaprosić, bo 11 lipca, 1 sierpnia odbędą się u nas dwie aukcje Warszawskiego Domu Aukcyjnego Art in House. Także zapraszam wszystkich miłośników sztuki, jak i potencjalnych kolekcjonerów do przyjścia do nas. Konkretnych dzieł nie znamy, aczkolwiek jest to już aukcje, które właściwie od chyba 7-8 lat już się u nas odbywają. Są to takie wakacyjne właśnie aukcje, które są bardzo licznie właśnie odwiedzane przez turystów, którzy wiedzą, że w tych dniach aukcyjnych muszą być w Sopocie z jakimś tam zapasem gotówki. Są to najczęściej oczywiście obrazy malarskie, ale również też i rzeźby. Dla każdego na pewno coś wspaniałego się znajdzie. Także serdecznie zapraszamy.
Na początku lipca będzie bardzo ciekawy koncert Pieśni Duszy, którym wystąpi pani Izabela Kopeć, mezzosopran, i pani Ewa Pelwecka, która gra na fortepianie, i w repertuarze będzie i Debussy, i Fauré, Edvard Grieg, Chopin, Karłowicz, Piazzolla i Rogowski. To będzie 4 lipca o 18:00, więc też zapraszamy na ten koncert.
Szczegóły wydarzeń znajdą Państwo w mediach społecznościowych Towarzystwa Przyjaciół Sopotu, a także w Dworku Sierakowskich, w Sopocie oczywiście. To była audycja Razem Łatwiej. Magda Manasterska, dziękuję i do usłyszenia.
Razem Łatwiej.